Retoryka, rozumiana przez pryzmat zasad Terry Szydłata, nie jest jedynie zestawem technik perswazyjnych czy estetycznym dodatkiem do treści. To fundamentalna infrastruktura zaufania i odpowiedzialności, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i biznesowej. Hermetyczny żargon oraz biurokratyczna nowomowa pełnią funkcję tzw. retorycznego zasieku. Chroni on hierarchię władzy i generuje ogromne koszty społeczne oraz ekonomiczne, poprzez zwiększanie niepewności i wykluczenie obywateli. Prawdziwa komunikacja obywatelska powinna opierać się na zasadzie mów jak człowiek. W tym ujęciu jasność przekazu jest wymogiem demokratycznym i narzędziem redukcji kosztów transakcyjnych. Koncepcja ta obejmuje również obszar wpływu międzynarodowego oraz startupów technologicznych, tzw. no-code. Skuteczny wpływ, czy to w polityce państwa, czy w biznesowym pitchu, nie wynika z manipulacji lub radosnego gadania. Wynika z precyzyjnego nazwania realnego bólu i dostarczenia konkretnych narzędzi działania. Retoryka staje się zatem aktem odpowiedzialności, mostem łączącym złożoną wiedzę ekspercką z praktycznym doświadczeniem odbiorcy. Czas potraktować naukę Szydłata poważnie. Retoryka nie jest jedynie ozdobą treści. W przestrzeni publicznej sposób wypowiedzi to integralna część działania. Język może budować zaufanie albo je rozpuszczać. Otwierać obywatela na współodpowiedzialność lub spychać go w rolę biernego odbiorcy. Fundacja Dobre Państwo powinna uznać retorykę za element infrastruktury państwa. Nie jako technikę perswazji, lecz system organizujący przepływ sensu między instytucją a społeczeństwem. Gdy język publiczny kuleje, rosną koszty demokracji. Niezrozumiała władza zaczyna być postrzegana jako obca. Zasada mów jak człowiek ma wymiar ustrojowy. Za tą prostotą stoi założenie, że człowiek ma prawo rozumieć sprawy, które go dotyczą. Jeśli język publiczny odbiera mu to prawo, staje się narzędziem dominacji. Dobre państwo zaczyna się od zdania, które nie ucieka przed odbiorcą. Hermetyczność często służy ochronie hierarchii. Fundacja wchodzi w spór z przekonaniem, że powaga wymaga niezrozumiałości. Ten przesąd widać w pismach urzędowych i tekstach akademickich, gdzie autorzy utrudniają dostęp do sensu treści. Zadaniem fundacji nie jest obniżanie poprzeczki prawdy, lecz budowanie schodów prowadzących do jej zrozumienia. Kluczowe jest rozróżnienie między popularyzacją a kopulizacją. Popularyzacja trudnej wiedzy jest aktem odpowiedzialności. Kopulizacja, rozumiana jako spłaszczenie złożoności, jest aktem zdrady. Wiarygodność wymaga dyscypliny. W języku fundacji oznacza to, że każdy tekst powinien zawierać ślad samokontroli. Dobry mówca nie twierdzi, że posiada pełną prawdę, lecz wskazuje, co sprawdzono i gdzie potrzebny jest dalszy namysł. Współczesna ekonomia uwagi premiuje skrót i natychmiastową emocję. Dlatego fundacja musi uprawiać rodzaj retorycznego oporu przeciwko zwięzłości fałszywej. Slogany fundacji muszą być destylatem rozumowania. Retoryka zaufania wymaga rozumienia odbiorcy jako podmiotu, a nie celu operacji perswazyjnej. Współczesny język marketingu i polityki często traktuje ludzi jak zasoby, co odczłowiecza. Zasada mówienia z publicznością, a nie do niej, musi być traktowana poważnie. Mówienie z kimś oznacza relacje i partnerstwo. To odróżnia komunikację paternalistyczną od obywatelskiej. Fundacja powinna być organizatorem pola, gdzie ekspertyza spotyka doświadczenie społeczne. Solidarność w języku publicznym to przekucie różnych perspektyw we wspólną odpowiedzialność. Rola zjednoczyciela to zdolność znalezienia wspólnego gruntu przed wejściem w spór. Chodzi o stworzenie przestrzeni dla dyskusji cywilizowanej. Podejście to jest korzystne ekonomicznie. Społeczeństwa o wysokim poziomie zaufania szybciej koordynują działania i sprawniej adaptują się do zmian. Zaufanie nie jest miękkim dodatkiem do gospodarki, lecz jej niewidzialną infrastrukturą. Brak zaufania generuje koszty. Dlatego komunikacja fundacji musi być reduktorem kosztu poznawczego. Klarowność nie jest tu kwestią elegancji, lecz oszczędnością społeczną. Każde zdanie usuwające mgłę zmniejsza koszt orientacji w świecie. Kluczowe staje się pojęcie miotle grunt, czyli grunt wspólnej decyzji. To przestrzeń, w której strony nie muszą mieć tych samych interesów, by uznać wspólne reguły rozumowania i odpowiedzialności. Fundacja może być architektem takiego gruntu, jeśli jej język będzie precyzyjny i otwarty. Należy jednak pamiętać o asymetrii władzy. Dlatego fundacja nie powinna fetyszyzować dialogu, lecz pytać o warunki, które czynią go realnym. Retoryka szuplatowska to narzędzie ujawniania warunków uczciwej rozmowy. Mówić jak człowiek oznacza nie używać języka, który słabszemu odbiera możliwość udziału. Nie każde działanie obywatelskie jest skuteczne tylko dlatego, że jest słuszne moralnie. Nie każde państwo, które działa legalnie, działa rozumnie. Tu pojawia się rola erystyki służącej słusznej sprawie. To nie manipulacja, lecz sztuka skutecznej obrony tezy w warunkach sporu. Fundacja musi umieć demaskować fałszywe dylematy i zawracać rozmowę z poziomu emocji na poziom mechanizmu. To erystyka odpowiedzialna, która pyta, jak nie pozwolić, by sprawa przegrała przez cudzą mgłę lub wygodny skrót. Retoryka fundacji powinna odróżniać ostrzeżenie od straszenia. Ostrzeżenie opiera się na mechanizmie, straszenie zaś na pobudzeniu emocjonalnym. Nadmiar alarmu niszczy wiarygodność. Nie wolno lukrować, ale nie można też czynić z katastrofizmu stylu. Odpowiedzialny głos mówi, że istnieje ryzyko i wskazuje mechanizm, koszt oraz powód, by działać. Taki głos zachowuje sprawczość. Budujemy instytucje. Ekonomia uwagi wymusza dyscyplinę. Pierwsze zdania tekstu muszą nieść obietnicę sensu. Lepsze jest zdanie konkretne. Takie początki mają obraz, napięcie i kierunek. Środek tekstu musi unikać dublowania myśli. Dobry tekst powinien czynić z każdego akapitu nowy krok, definicję, mechanizm, przykład lub konsekwencje. Jeśli akapit nie wnosi nic nowego, należy go usunąć. Tekst jest ruchem. Zakończenie musi być operacyjne. Zamiast pisać, że potrzebujemy debaty, lepiej wskazać konkretny ruch, zgłoś problem. Opisz skutek. Pokaż dokument. Wtedy mowa przechodzi w praktykę. Język fundacji musi być odporny na cynizm, który udaje dojrzałość, a w rzeczywistości jest formą bierności. Należy atakować go skutecznością. Nadzieja musi mieć narzędzia. Dobre państwo nie może być projektem sentymentalnym, musi być projektem rozumnej troski. Troska bez rozumu staje się łatwą obietnicą, a rozum bez troski zimną procedurą. Retoryka fundacji powinna być infrastrukturą zaufania i ekonomią jasności. Ma skracać drogę od doświadczenia do argumentu, a od narzędzia do działania. Musi być odpowiedzialna wyłącznie przed rzeczywistością. Rzeczywistość sprawdza skutki. Każde wystąpienie powinno kończyć się pytaniem, czy po tych słowach łatwiej będzie podjąć dobrą decyzję? Jeśli tak, retoryka wykonała swoją pracę. W przeciwnym razie nawet najładniejsze zdanie jest tylko dobrze ubranym hałasem. Instytucja musi rozumieć, że Polska jest laboratorium napięć nowoczesnego państwa. To starcie prawa z praktyką, demokracji z technokracją oraz sztucznej inteligencji z odpowiedzialnością. Kto chce tu kształtować poglądy, nie może przywozić gotowych formuł. Musi najpierw zrozumieć rytm kraju, jego pamięć instytucjonalną i alergię na władzę. Polska nie słucha wyłącznie argumentów, słucha przede wszystkim tonu. Błyskawicznie rozpoznaje protekcjonalność oraz fałszywy dialog. Wpływ bez pokory staje się kolonizacją wyobraźni. Polska to wspólnota ambicji i ran. Lokalna nieufność często wynika z trafnie wyczutej asymetrii władzy. Zaufania nie buduje się komunikatem, lecz konsekwencją. Mówca ma mówić prawdę i nie bać się trudnych niuansów. Polska nie potrzebuje uproszczeń, lecz języka konsekwencji. Nie wystarczy mówić o demokracji czy innowacjach, jeśli nie wyjaśnimy, jak te pojęcia przekładają się na godność obywatela. Fundacja Dobre Państwo powinna wnosić do rozmowy polską prawniczą i antropologiczną podejrzliwość wobec języka zbyt gładkiego, by współpracę urealnić. Piąta maksyma mówi jasno. Dobro wspólne zaczyna się tam, gdzie interes musi podać źródło, koszt i adresata skutku. Każda reforma czy technologia musi wskazywać, kto zyska, kto zapłaci, a kto kontroluje dane. Szósta maksyma brzmi: mów prawdę tak, aby nie odbierać ludziom nadziei. Dawaj nadzieję tak, aby nie odbierać im prawdy. Siódma maksyma ostrzega: nie myl skali z mądrością. Raport widzi wzór, człowiek widzi tarcie. Ósma maksyma przypomina, że język jest pierwszą procedurą państwa. Mówienie jak człowiek to wymóg demokratycznej podmiotowości. Dziewiąta maksyma: kto mówi niezrozumiale o sprawach publicznych, ten prywatyzuje sens. Reszta otrzymuje emocje podejrzenia albo rezygnację. To nie jest tylko problem komunikacyjny, to kwestia sprawiedliwości. Jeśli język instytucji pogłębia asymetrię informacyjną, nawet legalna procedura może rodzić poczucie wykluczenia. Dziesiąta maksyma: prostota nie jest przeciwieństwem złożoności, prostota jest złożonością po przejściu przez odpowiedzialność. Przemówienie nie jest pomnikiem ego, lecz mostem. Jedenasty slogan: nie krzycz, skoro możesz znaczyć. Najodważniejsze zdania bywają spokojne, na przykład gdy przyznajemy, że procedura jest legalna, ale niesprawiedliwa w skutkach. 12. Maksyma: słoń w pokoju nie znika od eleganckiej terminologii. Jeśli istnieje temat nieufności lub lęk przed moralnym pouczaniem, trzeba go nazwać. Nienazwane napięcie zaczyna pisać własne przemówienie w głowach odbiorców. 13. Maksyma: nie bój się niuansu, bój się łatwej pewności. Lider musi umieć powiedzieć: to jest prawda, ale to także jest prawda. Takie zdanie nie osłabia przywództwa, ono je cywilizuje. 14. Slogan: AI może pisać zdania, ale nie może ponosić odpowiedzialności za ich skutki. 15. Maksyma: algorytm lubi strukturę. Człowiek potrzebuje sensu, instytucja odpowiada za jedno i drugie. Tekst przyszłości musi być czytelny dla maszyn i godny człowieka. 16. Slogan: nie ma wpływu bez rachunku konsekwencji. 17. Maksyma: dobry lider przywozi lepszy sposób zadawania pytań. W tym może spotkać się instytucja międzynarodowa z Fundacją Dobre Państwo jako dwa porządki doświadczenia. 18. Slogan brzmi: nie buduj narracji nad ludźmi, lecz z ich doświadczeń. Należy mówić o ludziach, a nie o programach. Jeśli program nie rozmawia z doświadczeniem, istnieje tylko w dokumentach. 19. Maksyma: każdy raport powinien mieć ucho, każdy apel kręgosłup, każda kampania sumienie. Raport ma ucho, gdy jego tezy są zrozumiałe. Apel ma kręgosłup, gdy mówi prawdę. Kampania ma sumienie, gdy nie manipuluje lękiem i nie traktuje ludzi jako surowca do wskaźników zasięgu. 20. Slogan: nie zostawiaj ludzi z diagnozą bez narzędzia. Fundacja powinna łączyć trzy ogniwa: nazwać problem, pokazać mechanizm i wskazać ruch. 21. Maksyma: nie mają dobrego państwa bez dobrego słuchania. Słuchanie pozwala odróżnić problem realny od wygodnego, ranę od retoryki, a brak zgody od braku zrozumienia. 22. Slogan: zanim ukształtujesz poglądy, sprawdź, czy nie deformujesz doświadczenia. To są pytania niewygodne. Właśnie dlatego są potrzebne. 23. Maksyma mówi jasno: instytucja jest wiarygodna wtedy, gdy jej najpiękniejsze słowa przeżywają kontakt z praktyką. Wiarygodność to ciągły audyt spójności między słowem a czynem. 24. Slogan przypomina: nie ma strategii bez rytmu wykonania. Lider powinien pytać, czy po słowach powstał kanał odpowiedzi, czy wdrożenie ma gospodarza. 25. Maksyma uczy odwagi rezygnacji z efektu. Czasem najbardiej odpowiedzialna jest mowa spokojna i precyzyjna. 26. Slogan ostrzega: nie zarządzaj uwagą jak zasobem do wydobycia, traktuj ją jak zaufanie pożyczone na chwilę. Zła mowa ten czas marnuje, dobra go pomnażają. 27. Maksyma stanowi finał. Lider nie mówi po to, by mieć ostatnie słowo, lecz by inni mogli wypowiedzieć słowo następne mądrzej. Dobre wystąpienie otwiera lepszą rozmowę. Przesłanie do lidera instytucji międzynarodowej brzmi: jeśli chcesz kształtować poglądy w Polsce, zacznij od tego, jak nie zmarnować polskiego doświadczenia. Zapytaj, jak stać się instytucją, która na zaufanie zasługuje. Fundacja Dobre Państwo proponuje język zakorzeniony w polskim doświadczeniu prawa i wspólnoty. Potrzebujemy waszej skali, ale nie waszej protekcjonalności. Mów prawdę. Słuchaj kraju. Nie myl wpływu z odpowiedzialnością. Szuty, ani globalnej skali z lokalnym rozumieniem. Prawda ma prowadzić do działania, które służy człowiekowi. Dobre państwo rodzi się tam, gdzie ktoś mówi jasno, słucha uczciwie i decyduje odpowiedzialnie. Pitch bez spiny, ale z kręgosłupem. Startup no code nie zaczyna się od kodu, lecz od bólu. Od zdania, które ktoś w realnym świecie mówi o 17:30. Nie mam już siły robić tego ręcznie. Startup no code powinien wejść szybko i jasno. Zamiast mówić o zmianie paradygmatów, lepiej powiedzieć: zabieramy ludziom 3 godziny głupiej roboty dziennie. To pierwsza zasada pitchu: nie sprzedajesz narzędzia, sprzedajesz ulgę. Pitch musi mieć 3 warstwy: emocje, użyteczność i wiarygodność. Dopiero razem tworzą mowę, która skupia uwagę. Zacznij od haku. Zdania, które otwiera ranę rynku. W małych firmach najwięcej czasu nie kradną wielkie błędy. Kradną go drobne powtórzenia. Druga zasada. Pitch nie jest opisem produktu. Jest opowieścią o zmianie stanu użytkownika. Przed: chaos i ręczna robota. Po: jeden proces, mniej błędów i więcej czasu na pracę, która ma sens. Nie mów: mamy washboard. Mów: szef widzi ryzyko, zanim klient napisze trzeci zirytowany mail. Nie mów o integracjach. Mów, że dane nie giną między człowiekiem a arkuszem. W centrum nie stoi technologia, lecz sprawczość. No code jest mocne, bo skraca drogę między problemem a prototypem. Najlepszy pitch powinien pachnieć praktyką. Mniej czekania, mniej tarcia i koniec z ręcznym przepisywaniem życia z jednego systemu do drugiego. Trzecia zasada. Mów o czasie, bo czas jest walutą bólu. Nie każdy rozumie architekturę procesową czy API, ale każdy rozumie zdanie: tracisz 3 godziny tygodniowo. Odzyskany czas to konkretny zysk, więcej uwagi i mniej błędów. Czwarta zasada. Produkt musi wejść na scenę później niż problem. Inwestor chce wiedzieć, czy rozwiązanie potrafi zarabiać i rozwiązywać problemy. Najpierw zarysuj skalę bólu. Dopiero potem wprowadź produkt jako ulgę. Piąta zasada. Nie bój się emocji. W biznesie emocja to napięcie między światem, który boli, a tym, który można naprawić. Firmy nie przegrywają przez brak sztucznej inteligencji. Przegrywają, bo ręcznie przerzucają dane jak ziemniaki w worku. Szósta zasada, konkret albo cisza. Wyrzuć korporacyjne frazesy o innowacjach. Powiedz konkretnie. Prototyp działa w jeden dzień. Firma nie musi zatrudniać programisty, by przetestować proces. Konkret jest najrzadszym afrodyzjakiem w biznesie. Siódma zasada. Rytm. Problem. Koszt. Rozwiązanie. Dowód i prośba. To jedyna droga do skutecznej komunikacji. Szukamy partnerów pilotażowych. Ósma zasada. Dowód jest twoim tlenem. Prawda i wiarygodność są kluczowe. Zapomnij o tak zwanym zappy talk. Mów prawdę. Jesteśmy na etapie pilotażu. Poważny odbiorca nie boi się małych początków, lecz wielkiego nadęcia bez dowodu. Dziewiąta zasada. Nazywaj wroga, ale nie rób z niego kreskówki. Naszym przeciwnikiem nie jest Excel, lecz moment, w którym arkusz udaje system operacyjny firmy. To pokazuje, że znamy wasz kompromis i wiemy, kiedy zaczyna boleć. Dziesiąta zasada. Produkt wiedzy musi mieć instrukcję wejścia do życia. Pitch musi wskazać, jak odbiorca może z tego skorzystać już jutro. Startup No Code powinien sprzedawać nie tylko narzędzie, ale i metodę. Jedenasta zasada. Nie pitchu platformy, lecz pierwszy USA case. Biznes kupuje lekarstwo na konkretny ból. Skup się na jednym zastosowaniu. Jeden USA case robi więcej niż 10 możliwości. Możliwości zachwycają counterów, ale to konkretny przypadek użycia sprzedaje. Dwunasta zasada. Slajdy nie mają mówić za ciebie. Mają robić miejsce dla twojego głosu. Jeśli na ekranie pojawi się cały akapit, publiczność zacznie czytać. Slajd powinien zawierać jedno zdanie, jedną liczbę albo jeden obraz procesu. Slajd trzyma sens. Ty trzymasz uwagę. Trzynasta zasada. Miej jedno zdanie, które zapamiętają. Pitch bez zdania pamięciowego po prostu znika. Takie zdanie powinno wrócić na końcu. Czternasta zasada. Kończ prośbą, nie mgłą. Zawsze miej konkretną prośbę, szukaj firm do pilotażu albo inwestora, który rozumie wartość rozwiązania. Piętnasta zasada. Twoja energia ma mówić. Ogarniemy to, ale nie ściemniamy. Najlepszy ton to pewność bez udawania. Przyznaj, że nie masz jeszcze wielkiej skali, ale masz zidentyfikowany problem i szybki sposób testowania. Szesnasta zasada. Emocja ma prowadzić do decyzji. Odbiorca musi wiedzieć, co może zrobić. Podać kontakt, zainwestować lub przetestować produkt. Połącz emocje z pragmatyką. Siedemnasta zasada. Pitch, trenuj na głos. Wycinaj każde słowo, którego nie powiedziałbyś w normalnej rozmowie. Osiemnasta zasada. Niech twoja mowa będzie jak dobry MVP, minimum viable pitch. Ma pokazać problem, rozwiązanie, dowód i prośbę. Testujesz go iteracyjnie. Zmieniasz haczyk, skracasz demo i wyostrzasz USA case. Dziewiętnasta zasada. Nie sprzedawaj przyszłości, jeśli nie umiesz pokazać pierwszego kroku. Pierwsza prezentacja musi pokazywać konkretny start. Co użytkownik robi jutro? Jak wygląda wdrożenie i jaki jest wymierny wynik po tygodniu? Wiedza do praktycznego użycia to taka. BA, która mówi, zacznij tutaj. Dwudziesta zasada brzmi, miej odwagę powiedzieć, dla kogo produkt nie jest. To buduje wiarygodność i wzmacnia zaufanie. Startup, który ściga wszystkich. Zwykle dogania własne zmęczenie. Dobry pitch no code nie powinien być teatrem. Nie sprzedawaj rewolucji, gdy masz tylko prototyp. Powiedz, co boli. Pokaż, kto płaci cenę i daj prostą drogę ulgi. Mów tak, jakby po drugiej stronie siedział człowiek, który chce odzyskać kontrolę nad własną robotą. Bo skuteczny przekaz nie brzmi, Patrzcie, co zbudowaliśmy. Brzmi raczej tak. Patrzcie, ile niepotrzebnej pracy możemy wam zdjąć z pleców. Rzeczywistość pozostaje najsurowszą z możliwych publiczności. Nie daje się uwieść logotypom ani eleganckiemu stylowi. Jedyną walutą mającą znaczenie są wymierne skutki. Prawdziwy sprawdzian retoryki następuje dopiero wtedy, gdy wybrzmi ostatnie zdanie. Czy po tych słowach drugiemu człowiekowi będzie łatwiej podjąć dobrą decyzję? Jeśli nie, to nawet najpiękniejsza mowa pozostaje jedynie dobrze ubranym hałasem.